Drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan. Otwórzmy drugi rozdział. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak, iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich, zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak, iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. To nie ten tekst na dzisiaj. Tak sobie pewno myślicie. Źle zakładkę zrobiłem sobie w Biblii. Bo ten tekst brzmi jak dziwna kakofonia w konfrontacji z drugim rozdziałem Dziejów Apostolskich, którym zostaliśmy przywitani dzisiaj. A zwłaszcza, że przecież dziś mamy pamiątkę zesłania Ducha Świętego. Nie pasuje ten tekst do dzisiejszej okoliczności. Postaram się jednak, kochani, znaleźć znak porównania między tym, zdawałoby się, odległym faktem, jakim było zesłanie Ducha Świętego, i tym, o czym ten tekst mówi, że oczekujemy powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Czasem ludzie mówiący o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa kojarzą nam się z takim człowiekiem, który na ulicy chodzi z plakatem i jest na nim napisane: opamiętajcie się i nawróćcie się, bo czas jest bliski. No i patrzą na takiego dziwaka, chyba z kosmosu się pojawił, bo to jakoś nie z tego świata człowiek, który o tym mówi. My raczej o czym innym wolimy słyszeć, prawda? Ale gdy wspominamy te ekscytujące fakty historyczne, znaki i czyny mające miejsce w dniu zesłania Ducha Świętego, a też i później, to wszystko, co Dzieje Apostolskie opisują, zwłaszcza ten klasyczny rozdział drugi Dziejów Apostolskich, to czasami w tym wspominaniu zapominamy o bardzo istotnej roli Ducha Świętego w świecie i w naszym życiu. A zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Nie tylko zielonoświątkowe znaki i dary są rezultatem zesłania Ducha Świętego, ale też jego działanie prawie że zignorowane. Mianowicie ten, który teraz powstrzymuje. To jest jego działanie. Tajemna moc nieprawości już działa. I ta tajemna moc nieprawości wprawia nas w przerażenie, myślę. Wprawia nas w osłupienie. W wielu przypadkach jesteśmy rozgoryczeni. A chcę wam, siostry i bracia, powiedzieć, to jest dopiero preludium tego, co będzie miało miejsce. Będzie taki dzień, tak jak był dzień, kiedy został zesłany Duch Święty na tę ziemię. Doświadczyliśmy i doświadczyli ludzie Jego mocy. Ta moc funkcjonuje cały czas i działa. Działa w Kościele. Tak będzie dzień, kiedy On zejdzie, Boże Słowo powiada, z pola. I tajemna moc, diabelskie żywioły rozszaleją się. To jest powód, dla którego my, ludzie wierzący, powinniśmy mówić o Duchu Świętym. Nie tylko z powodu znaków, cudów, darów, emocjonalnych przeżyć, emocjonalnych doznań. Jest znacznie poważniejszy powód, dla którego mamy mówić o zesłaniu Ducha Świętego, o Jego mocy, o Jego działaniu, o tym, co On robi, w jakim celu został posłany. Mamy być pełni Ducha Świętego dlatego, aby dać odpór złemu, aby przeciwstawić się temu preludium zła, które już funkcjonuje. Apostoł Paweł powiada, tajemna moc nieprawości już działa. Jeśli my, ludzie wierzący, nie będziemy diabloodporni, nie będziemy zwycięzcami, nie będziemy ugruntowani na Bożym Słowie, może się okazać, że nasza wiara w Jezusa Chrystusa była ulotna jak mgiełka poranna, jeśli nie będziemy uodpornieni w Bogu przez moc Ducha Świętego. Jeśli On nie będzie mieszkać w naszych sercach, jeśli On nie będzie wypełniać nas swoją mocą, nie będziemy umieli przeciwstawić się diabelskiej presji, która dotyka już ten świat. Zadajemy sobie często pytania, dlaczego? Właśnie dlatego wiele rzeczy się dzieje. To jest moje stwierdzenie. Wiele rzeczy, które dotyka dzisiejszy świat i dotyka to też czasami ludzi wierzących, jest dlatego tym dotykaniem, bo ta tajemna moc diabelska już próbuje dotykać tych, zwłaszcza, którzy są pańscy. Diabeł próbuje wyrwać nam nadzieję, wiarę, miłość do Boga, próbuje pokierować naszym życiem tak, abyśmy zwątpili, abyśmy nagle stanęli przerażeni i powiedzieli, to On ma większą moc niż Bóg. Dlatego nie wolno nam zapomnieć o konsekwencjach zesłania Ducha Świętego. On po to został zesłany, aby powstrzymywał działanie tej diabelskiej mocy. I zadaję sobie pytania, myślę, powinniście sobie też zadać to pytanie. Wobec tego, jeśli dziś Duch Święty wstrzymuje diabelską moc, a to, co się dzieje, nas przeraża, wprawia nas w ogromne zakłopotanie, jesteśmy tym naprawdę przygnieceni, co będzie? Jak będzie ten świat wyglądał, gdy on ustąpi pola? Wyobrażacie sobie, co się wtedy będzie działo? Jak diabelskie moce się rozszaleją? Co wtedy diabeł dopiero będzie robił? Zwłaszcza, że on wie, żeby odnieść zwycięstwo, ma coraz mniej czasu. Dlatego dzieją się rzeczy, które wydają nam się, to nie może być od Boga. Tak, wiele rzeczy nie jest od Boga. One są z przyzwolenia naszego Pana. Co jest naprawdę ważne? Przyjdzie dzień, kiedy wszystko przestanie mieć znaczenie. Jak będziemy przygotowani na spotkanie z Bogiem? To nie jest rozminięcie się moje z tym wspominaniem zesłania Ducha Świętego. Jak nie będziemy mieli mocy Ducha Świętego, rozminiemy się z Królestwem Bożym. Wielu ludzi ma zbawienie, mają życie wieczne. Wiemy o tym dobrze, jako ludzie wierzący, że chrzest w Duchu Świętym nie zbawia. Zbawia nawrócenie. A przypatrzcie się ludziom, którzy przeżyli zbawienie i zignorowali moc Ducha Świętego. Ich życie jest słabiutkie, cieniutkie, przepraszam za to określenie, cieniutkie jak barszczyk, ledwo się trzymają, nie dają sobie rady. Tajemna moc nieprawości zaczyna ich pokonywać. Nie znają Bożej prawdy. Czytają Boże Słowo, a ono jest im zakryte. Przychodzą, powiadają, pastorze, no ale jak to rozumieć? Przerażające. Czytają Biblię i nie rozumieją. A czytasz ją z modlitwą, przyjdź Duchu Święty i powiedz mi, co tutaj Bóg chciał mi powiedzieć. Ale po co czytać? No Bóg nie zadziałał, nie dał jakiegoś znaku. Po co tracić czas na czytanie? Przecież to tak o powinno się stać. I będę wszystko wiedział. Nie. Czegoś Duch Święty od nas też wymaga. Wysiłku w rozwoju naszego duchowego życia. Mamy być przygotowani na to, obojętnie w jaki sposób i w jakiej formie spotka nas ten dzień powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Będziesz może żyć i przemieniony, może wzbudzony z martwych. Nie ma to znaczenia. Czy będziesz gotowy na spotkanie ze swoim Panem? Czy poddałeś się mocy Ducha Świętego, aby twoje życie było wypełnione Jego mocą? Bóg nie powiedział, że mamy pozostać w bezpiecznych miejscach, oczekując powrotu Pana. Niektórzy okopali się i bezpiecznie myślą, że doczekają tego dnia. Dzisiejsza pamiątka zesłania Ducha Świętego przywołuje prawdę, która powiada, nie ma bezpiecznego oczekiwania, bo Kościół wypełniony Duchem Świętym jest niebezpieczny. Kościół wypełniony mocą Ducha Świętego jest niebezpieczny. Dlaczego? Ten list jest napisany do Tesaloniczan. Sięgnijcie do 17 rozdziału Dziejów Apostolskich. A gdy przeszli Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Paweł zaś według zwyczaju swego poszedł do nich i przez 3 sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, jest Jezus, którego ja wam głoszę. I dali się niektórzy z nich przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa. Również wielka liczba spośród pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. Ale Żydzi, powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i wzburzyli miasto. 3 tygodnie tylko w Tesalonice, a jakby tornado przez Tesaloniki przeszło. Wszyscy byli zaniepokojeni, zdenerwowani, władze poirytowane. Ci ludzie mówią o Jezusie. Ludzie poruszeni oddają życie Bogu, oddają życie Jezusowi Chrystusowi. Jak oni to zrobili? We własnej energii? Byli tacy energiczni? Na ogół mówi się, że Paweł to był starszy facet, to nie był młodzieżowiec. On nie wyskoczył i nie krzyczał amen, aleluja. Tak przynudził, że Eutyches spadł z 3 piętra. Długo gadał też, tak mówiąc brzydko. I musiało to nie być zbytnio ciekawe, albo tam było dużo świec i od tego kadzidła zasnął chłopak. 3 tygodnie i tornado w Tesalonikach. Miasto poruszone. Muszą nocą wyprowadzić apostołów, bo chciano ich zabić. Nie chciano ich w ogóle słuchać. Mówimy, że polegamy na Duchu Świętym, że jesteśmy spadkobiercami dziedzictwa zielonoświątkowego. A co umiemy zrobić w ciągu 3 tygodni? Nic. I jak nam nie wychodzi, to żeby był ruch w kościele, to dobrze jest go podzielić. Wtedy jest ruch przynajmniej. No jak nie tak, to tak, ale jakiś ruch. Nadzieja powrotu Jezusa Chrystusa jest ekwiwalentem dla ludzi wierzących za panoszenie się grzechu. To jest naszą nadzieją. Ale żeby ten ekwiwalent był realny, musimy mieć moc Ducha Świętego. To dlatego o tym dziś mówię, żebyśmy nie zapomnieli. Będzie dzień, kiedy Duch Święty przestanie ochraniać. Co wtedy będzie? Jest napisane, zejdzie z pola ten, który ochrania. Nawet nie umiem sobie wyobrazić, jak ten świat będzie wyglądał wtedy. Co będzie się dziać? Dlatego nie tylko mówię, że żyjemy w okresie łaski Ducha Świętego, ale możemy nowy zwrot ukuć. Żyjemy w okresie ochrony Ducha Świętego. Gdyby nie ta ochrona, nikt by z nas nie przetrwał. Diabeł to nie jest nieudolna istota, która sobie nie poradzi z nami. To jest naprawdę ktoś, kto ma ogromną moc zwiedzenia ludzi. I tej ogromnej mocy, tylko jeszcze większa moc może się przeciwstawić. Moc Ducha Świętego. To jest nam potrzebne. To jest dlatego ważne, abyśmy posiadali moc Ducha Świętego. Apostoł Paweł był zaniepokojony i zatroskany Tesaloniczanami, bo on chciał ich chronić przed skrajnościami. On chciał, by Kościół nie był nękany przez diabelską moc. Dlatego przypomina im obecność Ducha Świętego. To jest niezbędne w rozwoju i umacnianiu naszej wiary. Apostoł Paweł poddał się tylko temu, co mówił Jezus Chrystus. Zanim odszedł, zanim został ukrzyżowany, zanim wstąpił do Ojca, powiedział takie słowa. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. On przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie on Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Od siebie mówić nie będzie. Cokolwiek usłyszy od Ojca, przekaże nam. Dlatego potrzebujemy mocy Ducha Świętego, aby temu złu, temu zepsuciu, które zagraża każdemu człowiekowi, umieć przeciwstawić się. We własnej sile nie umiemy tego zrobić. Wydaje się, że współczesny Kościół tak naprawdę nie chce wiedzieć, co ma przyjść. Chce być zabawiany. Samsonie, zabawiaj nas. Jedna z konferencji w tym roku będzie pod tytułem Roześmiany świat Ewangelii. Gdy ten, który ma przyjść, zejdzie z pola, nie będzie nam do śmiechu. Nie będzie ludziom do śmiechu. To nie będzie roześmiany świat Ewangelii. Będzie sąd, sprawiedliwość i pokazanie grzechu. Boga nie interesowało, czy Jonasz jest rozbawiony, czy nie, czy mu się podoba to, co ma wykonać, czy nie. Boga interesowało 120 tysięcy ludzi, którzy nie znali Go, którzy żyli w grzechu i Jonasz miał wykonać zadanie. Jego nie interesowała rozbawiona Ewangelia Jonasza. Jego interesowało, czy Jonasz będzie posłuszny i pójdzie z Bożego natchnienia, aby temu narodowi powiedzieć, giniecie w grzechu. Kiedy Jezus stał przed Jerozolimą, czytamy, że zapłakał, powiedział, o Jeruzalem, ile razy próbowałem cię zgromadzić, jak kokosz zgromadza kurczęta, a nie chcieliście. I zapłakał nad Jerozolimą. I chcę zadać sobie to pytanie. Czy pamiętam o mojej Jerozolimie, o mojej Niniwie, której mam powiedzieć nierozbawione słowo Ewangelii, rozśmieszające i zabawiające ludzi, ale przypominające im, że grzech może zniszczyć ich życie i rozminą się z Królestwem Bożym. Co naprawdę będzie się liczyć? Ile zaliczyliśmy dobrych konferencji, na których nam było dobrze? Czy uratowani ludzie, którym Bóg pozwolił poznać się jako Zbawiciel, a potem wypełnił ich życie mocą? Bo nawet w takiej sytuacji ataków diabelskich byliby bardzo umęczeni. To moc Ducha Świętego pozwala nam żyć radośnie, mimo, szczęśliwie, mimo diabelskich ataków. Wiem, że i ludzie wierzący nie są pozbawieni tych ataków, ale wierzę, że właśnie dlatego jest moc Ducha Świętego, abyśmy mogli przejść łagodnie ten bardzo dramatyczny proces ataku diabelskiego. Świat stoi w ogniu duchowej walki. Bo tak naprawdę centrum tej duchowej walki wcale nie jest w sferze fizycznej. I diabeł wie, że ma coraz mniej czasu. Bóg dziś nam przypomina przez to słowo, że zarezerwował dla dziejów tego świata specjalny dzień. Iluż ludzi z powodu błahostek, własnych wyobrażeń, własnej duchowości idzie własną drogą, odchodzą. Bardzo często ludzie szukają dobrego kościoła, dobrego zboru dla siebie, zamiast szukać dobrego Boga dla ich skołatanej duszy. Czego zatem potrzebujemy? W jednym zdaniu mógłbym to powiedzieć, potrzebujemy pocieszyciela, doradcy, nauczyciela. Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego. Potrzebujemy takiego właśnie doradcy. Potrzebujemy Ducha Świętego. Dlatego o nim dziś też może tak szczególnie mówimy, tak szczególnie osobę Ducha Świętego akcentuję. Dzisiaj we współczesnym świecie najpopularniejszym zawodem jest, wiecie co? Doradztwo. Doradzanie. W kościołach, w firmach doradcy mają się najlepiej. Co dziesiąty człowiek podobno to doradca. Zapytano mędrca, jak mędrca to chyba chińskiego najczęściej. Co jest najłatwiej uczynić i co jest najtrudniej uczynić? Odpowiedź była zaskakująca. Najłatwiej jest radzić komuś. Najtrudniej poznać samego siebie. Doradzanie staje się piętnem społeczeństwa. Ale problem w tym, że to doradzające źródło jest skażone, nieczyste. Te rady nie mogą być dobre. To źródło będzie wtedy czyste, gdy będzie pełne mocy Ducha Świętego. Potrzebujemy informacji, potrzebujemy wiedzy, więc pytamy przyjaciół, znajomych, wspólników. Stale szukamy lepszej informacji. Bo chcemy podejmować inteligentne decyzje. Chcemy mieć udział w duchowych rzeczach. A gdy myślimy o duchowych rzeczach, to od razu przychodzi mi na myśl ten tekst. Oto tu, oto tam, oto tu jest. I pielgrzymki chrześcijańskie już tam pędzą. Bo tam jest, tam się ukazał, tam działa. A co, Duch Święty zmienił się? Boże Słowo jest niezmienne. Powiedziało wczoraj, dziś na wieki Jezus jest ten sam. Jak Jezus jest ten sam, taki sam jest Bóg, taki sam jest Duch Święty. Dlaczego nie działa w tobie, tu, w tym miejscu? To działa gdzieś indziej? Czy Bóg jest zagraniczny? Za granicą to on lepiej działa, a w Polsce to on jest jakiś taki nieudolny? Pamiętajmy, albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Zatem musimy mądrze żyć, aby tej tajemnej mocy nieprawości przeciwstawić się. Dlatego potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Wszyscy bibliści zgadzają się co do jednego, że przeżycie zielonoświątkowe powinno mieć miejsce w dzisiejszym Kościele. Osoby ochrzczone w Duchu i napełnione Jego mocą wywierają wpływ na resztę wierzących. Płynie stąd wniosek, że chrzest w Duchu Świętym jest tym, co sprawia, że to przeżycie jest ważne na tyle, aby o nim wiedzieć, rozumieć je i mieć w nim udział. Donald G. powiada, posiadanie darów nie jest celem ostatecznym chrztu w Duchu Świętym. Ani nie jest powodem, dla którego mamy pragnąć tego przeżycia. Powodem, dla którego mamy szukać chrztu w Duchu Świętym, jest potrzeba nadnaturalnej mocy doświadczenia o Bogu, o Jezusie Chrystusie, do służby oraz przeciwstawienia się tajemnej mocy nieprawości. Dlatego potrzebujemy rady. Dlatego mamy pocieszyciela, doradcę. Zielonoświątkowcy za pewnik uznają, że chrzest w Duchu Świętym nie przeminął wraz z Dniem Zielonych Świąt, ani z końcem czasów apostolskich. Wierzą i potwierdzają to swymi przeżyciami, że jest to prawo dla każdego chrześcijanina. To nie jest doświadczenie dla wybrańców. Dla każdego, kto przeżył nawrócenie, spotkanie z Bogiem, jest to przeżycie. Ale doradca nie rozwiązuje za nas problemów. On pomaga wzmocnić się, byśmy umieli rozwiązać pewne problemy. Jak szukać tego doradcy? Na ogół to wiemy, jak to zrobić. Jak szukasz zwykłego doradcy, to wystarczy wejść do książki telefonicznej albo gazetę wziąć i macie dziesiątki ogłoszeń. Tacy, owacy, doradcy w każdej dziedzinie życia. Dzisiejsze to wspominanie zesłania Ducha Świętego mówi mi, gdzie mam szukać mojego doradcy, mojego pocieszyciela. W Bożym Słowie. Ale szczególnie czytajcie 14, 15 i 16 rozdział Ewangelii Jana. Tam jest przedstawiony ten cudowny doradca. Ten, który jest pocieszycielem. Ten, który może rozwiązać twoje problemy. Dziś zapytują siebie, jak korzystam z pomocy tego doradcy ducha w każdej sferze mojego życia. On jest zatroskany osobiście twoimi problemami, moimi problemami. Nasz doradca nie jest oderwany od życia. Jest dobrym słuchaczem. To nie jest ktoś, kto słucha przez 50 minut, co masz do powiedzenia, potem wyciąga rękę i mówi, zapłać, bo w kolejce czeka następny klient. On ma czas, jemu się nie śpieszy. To on ma czas, by ciebie wysłuchać. Ludzie nie będą mieli czasu. Ale Bogu możesz powiedzieć więcej niż każdemu człowiekowi i nigdy nie zlekceważy ciebie. On pomoże ci usunąć zator z twoich duchowych tętnic. Ludzie mają czasami iluzję, że ten doradca rozwiąże wszystkie problemy za nich. I czekają na zesłanie Ducha Świętego, założyli ręce i myślą, że ten Duch zstąpi i wszystko za nich rozwiąże. A oni będą tkwić w swoim brudzie, grzechu, odstępstwie, a Duch Święty za nich to wszystko rozwiąże. O nie! Jeśli was tego ktoś nauczył, to wprowadził was w błąd. On ci pokaże, gdzie jest twój problem, pokaże, gdzie tkwi twój grzech, jaki to jest grzech, ale musisz pozwolić, aby ten grzech był wyznany. Musisz to ty wyznać. Duch Święty za ciebie nie wyzna tego grzechu, nie przyzna się do niego. Ten pocieszyciel i doradca nie ma godzin urzędowania, od 8 do 16. A wiecie, że większość problemów zjawia się po godzinach? Co wtedy zrobisz? Doradca już biuro zamknął. Ale on jest. Dlatego jest powiedziane w Słowie Bożym. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? On jest w was. O każdej godzinie, o każdej sytuacji chce wiedzieć. I o każdej godzinie chce was wysłuchać. On żyje wewnątrz mnie. Słucha natychmiast. I nie ma banalnych problemów, których by nie chciał wysłuchać. Człowiekowi wielu rzeczy nie powiesz, pomyślisz sobie, co mu będę takimi drobiazgami zawracał głowę. Czasami to samo przenosimy na Boga i myślimy, że Panu Bogu nie będę o tych drobiazgach mówić, bo przecież On jest wielki Bóg, potężny, Duch Święty to jest coś niesamowitego. Nie umiemy nawet tak naprawdę dobrze określić tego. Nic nie jest zbyt banalne dla wszechmogącego Boga. Każda sprawa jest ważna. Uczniowie spotkali się z Nim na ostatniej wieczerzy. A On im powiedział, nie zostawię was sierotami. Czy On to powiedział też nam? Myślę, że tak. On powiedział, że nie zostawia nas sierotami. Nie jesteśmy osamotnieni. Mamy pocieszyciela. Bycie uczniem nie jest dla mięczaków, powiedziało dziecko ze szkółki niedzielnej. I wiecie co? Mówimy, jesteśmy kontynuatorami dzieła Jezusa Chrystusa. To ja nie chciałbym, żeby on się za mnie mięczaka wstydził. Ja nie chcę być mięczakiem Jezusa Chrystusa. Ja chcę być kontynuatorem jego dzieła. Giacomo Puccini napisał kilka oper. Stały się słynne. W 1922 roku zachorował na raka. Pracował nad swoją operą Turandot. I wtedy poprosił jednego ze swoich ulubionych studentów i powiedział tak. Jeśli nie skończę Turandota, chcę, abyś to zrobił za mnie. W 1924 roku zmarł. Studenci Pucciniego zaczęli studiować to, co już napisał, zastanawiać się i dzieło dokończyli. W 1926 roku odbyła się światowa premiera Turandota w Mediolanie. Dokończył tego dzieła jego uczeń Franco Alfano, ale na tej światowej premierze dyrygentem był jego ulubiony student Arturo Toscanini. I kiedy wykonywano ten utwór, tę operę, gdy on dyrygował, gdy doszli do tego miejsca, do którego doszedł Puccini i nie skończył, Toscanini odłożył batutę, zatrzymał orkiestrę i powiedział, do tego miejsca Puccini napisał. Zaległa ogromna cisza na sali. I wtedy Toscanini wziął batutę, odwrócił się do orkiestry i wykrzyczał, ale uczniowie jego skończyli tę operę. I kiedy dokończono tę operę, aplauzom nie było końca. Jezus Chrystus umarł, zmartwychwstał, poszedł do Ojca, ale jego uczniowie są po to powołani, aby dzieło jego dokończyć. I chciałbym, byście byli tymi, którzy staną przed Bogiem i powiedzą, ale my dokończamy tego dzieła. Nie wycofujemy się. Jesteśmy kontynuatorami. Idziemy w tych przeżyciach, które są w Jezusie Chrystusie i z Bogiem. Chcemy być kontynuatorami przeżyć zielonoświątkowych. Nikt nie zapomni tego dnia w Mediolanie tej premiery. Tak jak chciałbym, by nikt nie zapomniał, że Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić, aby napełnić swoją mocą tych, którzy Jemu ufają, którzy Go szukają. Jeśli będziemy naprawdę Jego uczniami, będziemy kontynuatorami dziedzictwa zielonoświątkowego. Weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. To nie jest błahe zadanie. To nie jest byle jakie zadanie. To nie jest zadanie, które ma dzielić i wprowadzać niepokój. To ma być zadanie, które łączy, pomaga i zwiastuje Jezusa Chrystusa, bo nie siebie zwiastujemy. Może wiatr Ducha Świętego być niewidoczny, ale skutki jego zobaczysz. Tak jak wichura, czasami wiatr nie jest widoczny. Nikt nie namalował wiatru, ale skutki jego możesz zobaczyć, jego działanie. 3 tygodnie w Tesalonice, a trąba duchowego narodzenia przeszła przez to miasto. Ten, który powstrzymuje, chce, by jego uczniowie, pełni jego mocy, dali niezwykłe świadectwo. Czy ktoś słyszał o czymś takim, co opisują nam słowa Nowego Testamentu? W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź! A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Ludzie przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Żydzi, namówiwszy tłum, ukamienowali Pawła, wywlekli go za miasto, sądząc, że umarł. Kiedy go jednak uczniowie odstąpili, wstał z martwych. A gdy Paweł zgarnął kupę chrustu i nakładał ją na ogień, wypełzła od gorąca żmija, uczepiła się jego ręki, lecz on strząsnął gada w ogień i nie doznał nic złego. To są kontynuatorzy dzieła Ducha Świętego Jezusa Chrystusa. Dziś jak nigdy potrzebujemy wsłuchania się w to, co Duch Święty mówi do Kościoła, do zborów. Nie jest najważniejsze, co ludzie mówią, co wymyślą, ale co Bóg ma do powiedzenia nam, mnie i tobie, siostro, bracie. Życie wielu ludzi jest tylko dlatego religijne, bo słyszą lepiej samych siebie niż głos Ducha Świętego. Bądźmy pełni Ducha Świętego, bo przyjdzie dzień, dzień zmian, a bez Jego mocy nie oprzesz się mocy nieprawości, tajemnej mocy nieprawości. Dlatego jest powód, abyśmy prosili Boga, Jezusa Chrystusa, o moc Ducha Świętego. Dlatego o Nim dziś mówimy. Nie z powodu znaków i cudów, dlatego, że On kiedyś ustąpi pola i ta moc tajemna rozszaleje się. Ale gdy będziesz pełen mocy Ducha Świętego, dziś możesz przeciwstawić się diabelskim zasadzkom. Dajcie odpór złemu. Przybliżcie się do Boga, a dacie odpór złemu. I niech to dziś nam towarzyszy w tym wspominaniu zesłania Ducha Świętego. Nie pomyliłem się, wybierając ten tekst, bo tego Kościół dziś oczekuje. Spotkania z Jezusem Chrystusem. Jak nie będziesz mieć mocy Ducha Świętego, jak nie będziesz mieć życia zmienionego w Jezusie Chrystusie, niewyznany grzech, diabeł cię pokona. Jednym pchnięciem palca, tak dmuchnie tylko i leżysz. Kiedy masz moc Ducha Świętego, będzie próbował cię obalić, a ty powiesz, przegrałeś gościu. Ja mam moc Ducha Świętego. I niech Bóg nam w tym pomoże, by w tej mocy każdego dnia chodzić. Amen.